21:31, słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Zapraszamy Państwa na rozmowy niedokończone, polityka jako służba dobru wspólnemu. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, księże profesorze.
Daj Boże.
To nasze spotkanie już po części telewizyjnej, gdzie zdefiniowaliśmy politykę, w zasadzie podaliśmy tę definicję z dwóch źródeł, i dobra wspólnego, i polityki, i służby, tego źródła naturalnego, ale też źródła nadprzyrodzonego, o którym mówi katolicka nauka społeczna także. Myślę, że dobre będzie, księże profesorze, gdy poprosimy księdza profesora o takie kompendium wiedzy w tym zakresie. Polityka jako służba dobru wspólnemu, czyli te wszystkie pojęcia. Polityka, służba, dobro wspólne i wszystko razem, bo nie tylko poszczególne elementy, ale też związek tych elementów jest istotny.
Dobrze, spróbuję. W klasycznej myśli, myślę tutaj o tradycji greckiej, Arystotelesie, uważano, że występują dwie naturalne wspólnoty ludzkie. Rodzina i państwo. Jako podstawowa jednostka społeczna i gospodarcza i podstawa państwa to jest oczywiście mąż, żona, dzieci, niewolnicy oraz autarkiczne państwo, czyli takie samowystarczalne polis, którego celem, zadaniem jest realizacja dobra wspólnego i cnoty obywateli. Bardzo ciekawe, dlatego że także dzisiaj warto by było o tym pamiętać i to nie tylko wtedy, kiedy ktoś piastuje, jak ładnie po staropolsku mówimy, władzę czy jakieś stanowisko, ale także wtedy, kiedy ktoś jest obywatelem podwładnym i patrzy z poziomu, powiedziałbym, zwykłego człowieka. Celem, zadaniem państwa jest realizacja dobra wspólnego i cnoty obywateli. I te dwie wspólnoty, które wynikają nie z umowy między ludźmi, nie z jakiejś ewolucji społecznych organizacji, ale wynikają z samej natury człowieka jako osoby, jako podmiotu, te dwie są, czyli rodzina i państwo są ze sobą organicznie powiązane i dla siebie komplementarne, czyli się dopełniają wzajemnie. W katolickiej nauce społecznej jest to oczywiście zasada pomocniczości państwa względem rodziny. Szkoła nie jest właścicielem dzieci publiczna, ale ma pomagać ojcu i matce w kształtowaniu i formowaniu ich dzieci. Stąd na przykład bardzo prosty postulat, żeby ze strony rodziców oczywiście, żeby państwowa, niepaństwowa, publiczna, nasza szkoła przekazywała także system wartości, a jeśli to będzie możliwe, także zasady moralne i pewną formację w kulturze narodowej, a więc w tradycji, w historii, w tożsamości, w języku, w tym wszystkim, co Jan Paweł II ujął jednym słowem, co Polskę stanowi, co jest naszą ojcowizną. Tutaj jest zasada pomocniczości. Państwo jako instytucja wynikająca, wyrastająca z natury osobowej człowieka ma służyć tej niższej, podstawowej, czyli rodzinie. Instancja zwierzchnia nie odbiera uprawnień niższej, angażuje się wtedy, gdy trzeba tę niższą wesprzeć, wspomóc i w tym sensie można powiedzieć o pewnej pomocniczości ze strony państwa i jego agent względem rodziny, która jest naturalną wspólnotą ludzką. Arystoteles uczył, że każdy ustrój, a więc i monarchia, i arystokracja, i rządy wolnych obywateli jest dobry, o ile ma na celu dobro ogólne, a zły, gdy jego celem są interesy rządzących. To też wydaje się bardzo aktualne, zresztą nie tylko w Polsce. Złymi formami rządów są tyrania, oligarchia i demokracja pojęta jako rządy pospólstwa, czyli tłumu. I w tym sensie możemy powiedzieć, że współczesne demokracje przekształcają się właśnie dlatego, że nie mamy albo zbyt rzadko odwołujemy się do prawdy o osobie ludzkiej, przekształcają się troszeczkę właśnie w to, co Arystoteles nazywał rządy pospólstwa. I wedle niego, a potem Tomasza z Akwinu, nie ma takiego ludzkiego działania, które tym samym nie byłoby działaniem moralnym, opartym na decyzji człowieka. A więc także wszelkie działania polityczne mające na celu dobro obywateli, dobro wspólne, podlegają kryteriom moralnym. W odróżnieniu od tych systemów, które między innymi Niccolò Machiavelli, który w dziele Książę na przełomie XV i XVI wieku pisał o tym, że tak zwany, przepraszam za to, że cytuję dosłownie, ludzki motłoch musi być kierowany przez światłych i roztropnych władców, którzy dążą do zabezpieczenia własnej silnej władzy. Ta władza realizuje własne cele bez oglądania się na podwładnych. Tej teorii władzy państwowej towarzyszą dwa założenia. Tej błędnej, tej właśnie wypracowanej przez Mikołaja Machiavellego. Po pierwsze, że polityka nie jest dziedziną poznania praktycznego, czyli społecznego działania moralnego, ale sztuką rządzenia oderwaną od moralności, podporządkowaną skuteczności osiągania celów władzy. Krótko mówiąc, państwo jest nieskrępowane, czy coś jest godziwe, czy nie, moralne, czy nie. Ważne, że służy celom, które władza sobie wyznaczyła. I powtórę, w tym systemie jest założenie, że ludzie są z natury źli, dlatego nie wolno się liczyć z ludzką naturą, ale trzeba bezwzględnie realizować cele władzy. Podwładni winni się władzy bać, stąd musi ona posiadać środki przymusu. Potem w XVIII-XIX wieku filozofowie niemieccy Fichte i Hegel głosili ubóstwienie państwa, a zastosowaniem tego modelu teoretycznego, proszę pamiętać, że cywilizacja chrześcijańska ma świadomość, że idee mają swoje konsekwencje. Krótko mówiąc, jakaś koncepcja, jakiś pomysł dotyczący człowieka, spaczone spojrzenie na osobę ludzką, spaczone spojrzenie na relacje międzyludzkie, niewłaściwa koncepcja człowieka, czyli antropologia, prędzej czy później kończy się katastrofą właśnie dla ludzi, dla tych, którzy wydaje się w sposób trochę lekkomyślny, na przykład są troszkę inaczej postrzegani. I wtedy mamy władzę carską, ale także totalitaryzmy, komunizm, hitleryzm, które zastosowały w praktyce ideę Machiavellego, gdzie władza odchodzi od moralnego charakteru polityki. Komunizm marksistowski doprowadził tę zasadę machiavelizmu w polityce, czyli nie oglądamy się na to, czy coś jest dobre, czy złe, nie patrzymy na ofiary, ważne są cele panującej władzy. Inną teorią, którąśmy wspomnieli, jest Thomasa Hobbesa, która da się streścić jako też redukująca człowieka do bytu samoistnego, archaicznego. Człowiek nie jest osobą, ale jest jednostką, indywiduum, które walczy, ponieważ jest egoistą z natury, według tej teorii, walczy ze wszystkimi. Potem w XIX wieku marksizm, Karol Marx opracował na tej podstawie teorię walki klas, a więc teorię permanentnego, nieustannego konfliktu między tymi, którzy posiadają, a tymi wszystkimi, którzy są własności pozbawieni. Utopijna wizja społeczeństwa idee mają swoje konsekwencje. Jako rezultat tego systemu miliony, dziesiątki milionów wymordowanych w straszliwych warunkach ludzi i praktycznie więzienie przez 70 lat, którym był Związek Sowiecki i przyłączone po II wojnie światowej do niego, czy w jej trakcie kraje. Kolejna ustawa, nie ustawa, koncepcja, może pomysł organizowania społeczeństwa, to jest tak zwana umowa społeczna Jana Jakuba Rousseau, który tę teorię umowy społecznej rozumiał w ten sposób, że państwo broni jednych przed drugimi, a ta opozycja między jednostką i państwem wiedzie do anarchicznego indywidualizmu, który dąży do eliminacji państwa. Z drugiej zaś do kolektywizmu, w którym człowiek jest niczym, ludzkość jest wszystkim. Jednostka w ten sposób zostaje unicestwiona. Widzimy więc, że fałszywa teoria człowieka, fałszywa antropologia, która niewłaściwie rozpoznaje prawdę o jego osobowej naturze, prowadzi do wypaczonych projektów społecznych i tragicznych w skutkach modeli politycznych. Jeśli zaś idzie o samo pojęcie dobra wspólnego, relacji pomiędzy społeczeństwem, państwem i obywatelem, to przede wszystkim trzeba stwierdzić, że państwo, rodzina, kościół nie istnieją realnie jako byty. Tak istnieją jedynie poszczególne osoby ludzkie. Społeczności są relacjami osób, które zrzeszają. A osoba, i to jest niesłychanie ważne, to jest osiągnięcie, można powiedzieć, całego rozwoju cywilizacji, która wyrasta z tych trzech klasycznych źródeł myśli greckiej, świata biblijnego i prawa rzymskiego, ale szczególnie się rozwinęła właśnie dzięki, to też ciekawe, że pojęcie osoby, jej praw, jej godności, natury człowieka jako osoby zostało wypracowane nie dzięki jakimś wnikliwym rozumowaniom, ale przy okazji niejako dyskusji dotyczącej natury ludzkiej i natury boskiej Chrystusa, a więc na soborach starożytnych w IV, w V, w VI wieku, kiedy precyzowano pojęcie istoty, natury, relacji natury boskiej i natury ludzkiej w jednej osobie Jezusa Chrystusa. Wtedy też wypracowano narzędzia do rozpoznania natury ludzkiej, a właściwie określenia, kim jest człowiek, i wtedy pojawia się właściwie fundament pod współczesne rozumienie człowieka. Społeczności są relacjami osób. Osoba to realnie istniejący podmiot, rozumny, świadomy, wolny, cielesno-duchowy ja. Ma ono na mocy wewnętrznego przeżycia doświadczenie siebie. To świadome siebie ja jest źródłem różnych czynności, aktów, czyli poznawczych, przeżyciowych, wolitywnych, fizycznych i działań, które wyłaniają się z niego. Dlatego uznaje je za moje. Wielką rolę w promocji tej niesłychanie bogatej i pełnej, kompletnej wizji osoby odegrał nasz rodak, święty Jan Paweł II, który mówiąc o suwerenności osoby, myśli o tym, że osoba siebie posiada, a więc mówi o samoposiadaniu, o samopanowaniu. Czyli człowiek podejmuje decyzję i w jakimś sensie sam siebie kieruje ku jakimś działaniom albo ku zaniechaniu jakiegoś działania i samostanowieniu. Podmiotowy charakter osoby, samodeterminacja jego decyzji, działania sprawia, że poprzedza ta osoba także jako podmiot prawa wszystkie twory społeczne. I to jest to, co Jan Paweł II nazywał transcendentny charakter osoby. Mówiąc krótko, Osoba ludzka jest przed jakąkolwiek instytucją społeczną. Ona jest fundamentalna. I kiedy my mówimy o polityce jako roztropnym realizowaniu dobra wspólnego, to myślimy właśnie przez to, że patrzymy cały czas na osobę, to kim ona jest. Państwo nie nadaje osobie praw, ono je rozpoznaje, umożliwia tej osobie integralny rozwój i tę osobę chroni. Dlatego w filozofii chrześcijańskiej człowiek jest nazywany bonum honestum, dobrem godziwym, które nigdy nie może być środkiem, ale zawsze celem ludzkiego działania. Człowiek jako byt sam w sobie i dla siebie jest też dobrem, celem, a więc zasadniczym motywem ludzkich czynności. Im bardziej państwo w swym systemie władzy jest podporządkowane realizacji wspólnego dobra, czyli osobowemu dobru człowieka, tym jest ono zdrowsze. Każda nadmierna ingerencja państwa w życie obywateli, nadregulacja, na przykład łupieszczy system bankowo-gospodarczy, pozbawia osobę ludzką suwerenności. Kiedy w społeczeństwie, w państwie na przykład, ja zwracam uwagę na znaczenie słów, pamiętam 20 parę lat temu, bo słucham na co dzień radia, zwykle Jedynki, czasem Radia Maryja. Kiedy słucham Jedynki, 20 kilka lat temu, kiedy jakiś profesor, seksuolog, ktoś od kwestii rodziny mówił o rodzinie, to zawsze mówił mąż, żona. Od kilkunastu lat nastąpiła zmiana. Już nie ma męża ani żony, jest partner, partnerka. To jest zamiana niesłychanie istotna. Ona pokazuje, że w redakcji ludzie, którzy zapraszają, przygotowują jakąś audycję, jakiś wywiad, już odrzucają klasyczne pojęcie rodziny. A więc w warstwie językowej, semantycznej nastąpiło przesunięcie. To w dyskusjach, które są szczególnie u nas pewnie gorące i słusznie, bo to sprawy najważniejsze. Zamiast mówić na przykład zabicie dziecka, już kilkadziesiąt lat temu, za czasów realnego socjalizmu, mówiono zabieg. Co to znaczy zabieg? To nic nie znaczy. No zabiegiem może być założenie plomby w zębie, albo usunięcie czyraka, albo podanie komuś tabletki czy zastrzyku, dosłownie wszystko. Ten termin oczywiście był pewnym językowym unikiem, wybiegiem. Mówi się na przykład zamiast zabicie dziecka, terminacja ciąży. Pamiętam taką sytuację z Sejmu dosłownie chyba kilka miesięcy temu, kiedy marszałek Sejmu mówiła, proszę nie używać tutaj takich słów, bo to chyba pani Godek wtedy prezentowała kilkaset tysięcy głosów i projekt ustawy o całkowitym zakazie aborcji, mówiła o zabijaniu dziecka. Proszę takich słów tutaj nie używać, prosiła przewodnicząca polskiego Sejmu. Mówi się prawa reprodukcyjne, zwłaszcza w dokumentach ONZ-owskich. Nie wiadomo właściwie o co chodzi. Zamazanie prawdy o tym, o co chodzi, a chodzi o życie człowieka bezbronnego, poczętego, jeszcze nienarodzonego. No, jeśli to się prawo do jego usunięcia, czyli zamordowania, nazywa się prawa reprodukcyjne, no to w warstwie poznawczej słyszący te słowa, czy je czytający, w ogóle nie przedstawia sobie rzeczywistości, o którą chodzi. O kogo chodzi? O jaką czynność idzie? Zamiast zabicie chorego mówi się godna śmierć przy eutanazji, a więc to prowadzi do urzeczowienia osoby, instrumentalizacji i odwrócenia porządku naturalnego w którym środki służące do realizacji celu, państwo i jego instytucje stają się same dla siebie celem. Realizacja wspólnego dobra, czyli osobowego rozwoju człowieka, zapewnia racjonalny system prawny. Dlatego wydawanie prawa sprzecznego z prawem naturalnym nie obowiązuje, jest tylko pseudoprawem. I tego typu prawo nie obowiązuje w sumieniu obywateli, można w ten sposób powiedzieć. Motywy wspólnego dobra winny być oparte nie na woli władcy, na jego jakimś kaprysie, ale na racjonalnej koncepcji prawa jako ordo boni ac recti, a więc porządek dobra i sprawiedliwości. A punktem, do którego ciągle musimy się odnosić, na to chcę zwrócić uwagę, jest właśnie dobro integralnie pojętej osoby ludzkiej. I w tym sensie to, co nazywamy realizacją dobra wspólnego, wcale nie jest takie proste, wcale nie jest takie łatwe, ale wymaga i od obywateli, i od tych, którzy piastują władzę, którzy ją sprawują, właśnie tego spojrzenia, bym powiedział, troszeczkę antropocentrycznego, a więc rozpoznania całego bogactwa osoby ludzkiej. Jeżeli to rozpoznanie jest płytkie, jeżeli jest niepełne, jeżeli jest tylko jakoś aspektowe, to powoduje, że powstają realne zagrożenia nie tylko dla jakiejś kategorii osób, ale dla wszystkich. Jak ma się zachować w takiej sytuacji chrześcijanin, polityk, który kieruje się prawem naturalnym, który kieruje się prawdą o człowieku? Oczywiście nie chodzi nam o to, żeby tworzyć tak zwane państwo wyznaniowe, bo na to nie pozwala sama logika Ewangelii. Ja chcę tutaj się odwołać do kilku przynajmniej bardzo jasnych wypowiedzi Jana Pawła II, który bardzo mocno podkreśla, że polityk chrześcijanin to ktoś, kto w życiu i w postępowaniu, ale także w służbie dobru wspólnemu kieruje się zawsze ku prawdzie, ponieważ prawda sprawia, że człowiek staje się wolny. W życiu społecznym, w którym statystyki określają kryteria dobra i zła, tam zawsze prowadzi to do zapoznania godności osoby ludzkiej, a więc w gruncie rzeczy do krzywdzenia człowieka, odzierania go z godności lub, tak jak to ma miejsce w przypadku nienarodzonych, eliminacji tych osób ludzkich ze społeczeństwa.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Także zwróciłem uwagę na te dwa zagadnienia dotyczące osoby ludzkiej i społeczności, którą nazwiemy rodziną, którą nazwiemy na przykład państwem. No i tutaj osoba ludzka nigdy nie jest środkiem do celu. To jest warte podkreślenia. Ta kategoria dobra wspólnego, czyli tego dobra integralnego każdej osoby ludzkiej, i państwo nie przyznaje praw jako takich, tylko odkrywa prawa, tak?
I potem je chroni.
I chroni.
System prawa to ordo boni ac recti, to jest rozpoznanie całej godności człowieka, stwarzanie warunków, ponieważ człowiek jest z natury istotą społeczną, a więc otwartą na relacje w rodzinie, na relacje w sąsiedztwie, na relacje w gminie, na relacje w państwie, na relacje w kościele. Ta relacyjność tych tworów, które nazywamy organizacje społeczne, czy powiedzmy pewne poziomy współpracy ludzi i współżycia ludzi w społeczeństwie, ta relacyjność oczywiście sprawia, że wszystkie instytucje społeczne są niejako wobec osoby wtórne, ale one wszystkie mają sprawić, że każdy z nas i każda z nas znajdzie optymalne, możliwie najlepsze warunki do pełnego urzeczywistnienia tego potencjału, który jest w człowieku. Jan Paweł II niesłychanie mocno zwracał na to uwagę. Także kiedy mówił do ludzi młodych, to wskazywał na to, że pamiętam to, ja to lubię przypominać, bo to jest dla mnie taki moment, kiedy ja oczy otworzyłem. Mianowicie w 87 roku Ojciec Święty był na Kulu i wtedy do studentów, tam na tym dziedzińcu wewnętrznym, tam tłok był niesłychany, mówił do nas mniej więcej tak, po co jest uniwersytet? No po to, żeby młody człowiek, kobieta, mężczyzna we wspólnocie studentów i uczonych rozpoznał cały swój potencjał, całe swoje duchowe bogactwo i je twórczo rozwijał, a więc współpracował, można powiedzieć, w rozwoju, ale dzięki temu, że jest we wspólnocie. Samemu tego nie zrobi. I w tym sensie rodzina zakonna, rodzina naturalna, ojciec, matka, dzieci, potem dziadkowie, rodzina wielopokoleniowa, każda forma życia społecznego ma jako cel rozwój człowieka, a więc jego można powiedzieć, realizację jego osobowej godności i wszystkich tych darów, które są w człowieku. To dotyczy także oczywiście osób niepełnosprawnych, czyli intelektualnie, czy psychicznie, czy fizycznie. One w szczególny sposób powinny być, można powiedzieć, wspierane w tym rozwoju, dlatego że są mniej samodzielne. Niemniej jednak to jest pewien postulat. Proszę zwrócić uwagę na to, że katolicka nauka społeczna, mówiąc o tych fundamentach, o godności osoby, o służebnej funkcji wszystkich zrzeszeń, stowarzyszeń, organizacji społecznych, wreszcie państwa wobec osoby, wobec tego najwyższego dobra, którym jest osoba, tutaj w porządku doczesnym, że katolicka nauka społeczna nie rozwiązuje problemu i nie stawia bardzo konkretnych modeli. Nie mówi, to trzeba tak, taką ustawę w ten sposób napisać, tak uregulować relacje między pracodawcą a pracownikiem i tak dalej. Stawia pewne, można powiedzieć, postulaty, pokazując cały czas na niezbywalną godność każdej osoby ludzkiej. I w tym sensie pluralistyczne społeczeństwa współczesne właściwie idą donikąd w momencie, kiedy i władza publiczna, i system prawny nie respektuje tego podstawowego celu, jakim jest dobro wspólne pojęte jako dobro każdej, pełne dobro każdej osoby ludzkiej. Nie da się tego zrobić w sytuacji, kiedy klasa polityczna nie posiada pełnej, integralnej wizji człowieka, czyli tej antropologii, całej prawdy o człowieku. Oczywiście w tym człowieku jest także ukierunkowanie na Pana Boga, a więc także ten społeczny charakter osoby ludzkiej oznacza potencjalną otwartość na Pana Boga i na wymiar religijny, na życie wieczne, dlatego że człowiek jest kompozytum, jest całością duchowo-cielesną, a nie tylko cielesną, nie tylko społeczną, nie tylko biologiczną, nie tylko obywatelską, nie tylko ujętą prawnie. Można powiedzieć, człowiek pozostaje poprzez swoje wnętrze jakąś tajemnicą, która przerasta cały doczesny porządek.
Są takie organizacje, jest państwo, ale są też takie organizacje, które przyznają i poszerzają na przykład katalog praw człowieka, choćby takim prawem, niektóre organizacje prawem człowieka nazywają prawo do aborcji dla kobiety, inne nazywają to, że każda kobieta ma prawo do własnego brzucha, ponieważ to jest jej. Teraz mamy atak jednej z agent ONZ na tak zwane okna życia pod pozorem prawa do tożsamości dziecka. Jak tutaj jakby nie pogubić się w tym prawie, które jest rozpoznawane przez państwo, przez organizacje międzynarodowe, do których choćby Polska należy, prawo rozpoznawane, a właśnie to prawo, które no ktoś ideologicznie tak nazywa, ksiądz profesor mówił o tej rewolucji semantycznej, czyli związanej ze znaczeniami, tak? Ktoś tak nazwie konwencja antyprzemocowa, która w zasadzie zakłada przemoc wobec tradycyjnych modeli rodziny, wobec religii.
No w gruncie rzeczy jest tam zakamuflowane twierdzenie czy założenie, że w tej konwencji, i to jest właśnie powód sporu i powód niepokoju i powód trwogi, dlatego że ta konwencja czyni jedno groźne założenie, że rodzina złożona z ojca i matki jest środowiskiem przemocy wobec dzieci. A więc stawia zupełnie rzecz na głowie. Dziecko potrzebuje do życia nie ustawy, nie jakiś agent międzynarodowych, tylko potrzebuje bezpieczeństwa do swojego rozwoju, klimatu miłości, współpracy, pewnych wymagań, wspólnego bycia z ojcem i z matką, czyli w pełnej rodzinie, na ile to jest możliwe. Teraz, kiedy prawodawca zakłada, że rodzina jest źródłem, jest środowiskiem wręcz przestępczym, gdzie temu dziecku grozi przemoc, oczywiście bardzo łatwo wymyślić, wyprodukować następne ustawy, które będą ubezwłasnowalniały rodziców, a więc jest to otwarta furtka do zakwestionowania wyrastającej naturalnej, najbardziej naturalnej formy, jedynej naturalnej formy życia człowieka, przychodzenia na świat, poczynania się, wzrastania, socjalizacji społecznej, moralnej, intelektualnej i tak dalej, a więc rozwoju człowieka. Jest to niesłychanie groźne, bo to może zmierzać, nie musi, ale może zmierzać, gdyby były następne kroki właśnie w oparciu o tę konwencję, do demontażu rodziny, do odebrania jej tego przywileju, ale także tego zadania, można powiedzieć obowiązku, wspaniałego obowiązku dawania społeczeństwu, światu, Panu Bogu też i Kościołowi uformowanych, pięknych, dojrzałych osób ludzkich, dzieci. I w tym sensie możemy domyślać się pewnych intencji niecnych, zmierzających do likwidacji rodziny i jej naturalnych uprawnień. Do tej pory, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nikomu nie przyszłoby do głowy kwestionować władzę rodzicielską, pojęcie tej władzy rodzicielskiej oraz powinności, obowiązki płynące z rodzicielstwa wobec dziecka ze strony rodziców. Dzisiaj mamy przewrót antropologiczny. Znowu wracamy do kwestii prawdy o człowieku. To jest także w innych przejawach, także w tych ustawach, które w tej chwili już w Polsce obowiązują. Ja znam z moich rodzinnych stron sytuację, gdzie dość uboga rodzina, chyba sześcioro dzieci, no i urzędnik gminy na jakiś donos No i sprawa do sądu o pozbawienie rodzicielstwa tych dwoje uczciwych rodziców i tych sześcioro dzieci kochanych, chcianych, otoczonych miłością, opieką, zadbanych, ale ubogich. I to ubóstwo stało się powodem, żeby rodzicom odebrać te dzieci, a tym dzieciom odebrać rodziców. Coś strasznego, coś niesłychanego, co jeszcze niedawno zupełnie było nie do pomyślenia. Bo to jest jeden z tych elementów, które można wręcz określić szatańskimi tendencjami w tej postchrześcijańskiej kulturze. Mianowicie, tu już nie chodzi o to, żeby usunąć Boga z życia człowieka, albo wyrwać go z kościoła i przeciwstawić go jakiejkolwiek wspólnocie religijnej tego człowieka. Chodzi o to, żeby wywrócić same fundamenty człowieczeństwa. To jest niesłychanie, ale niesłychanie groźne. Oczywiście ukryte pod nazwami, które zafałszowują rzeczywistość i prawdę. Arystoteles na to zwraca uwagę, kiedy mówi, że państwo może być opresyjne wobec swoich obywateli wtedy, kiedy odmawia im prawa do prawdy, czyli do takiego spojrzenia, które odpoznaje rzeczywistość. W tym wypadku rozpoznaje prawdę o człowieku. Używanie tych słów, które są zamiennikami, tych podstawionych znaczeń, zupełnie zmienia myślenie ludzi, którzy są pod wpływem tego typu słownictwa i tego typu schematów pojęciowych. To jest oczywiście manipulacja, ale to też jest dowód na to, że chce się pozbawić człowieka normalnego, logicznego myślenia. I sądzę, dlatego studiowanie, dlatego czytanie, dlatego wnikanie w dokumenty Kościoła, dlatego czerpanie wiedzy z kilku alternatywnych źródeł, myślę tutaj o mediach, jest niesłychanie istotne, żebyśmy nie byli naiwnymi, którzy dają się manipulować właśnie poprzez pewne ukute przez nową mowę. Zresztą to nie jest nowy wynalazek, to działało doskonale w okresie komunizmu, kiedy mówiono demokracja socjalistyczna i nikt nie wiedział, o co chodzi, dlatego że to nie była demokracja, a ten dodatek socjalistyczna unieważniał ten pierwszy człon. I właściwie można było mówić o własności społecznej, a wszyscy wiedzieli, że to nie jest własność społeczna, tylko to jest własność tej grupy, która akurat trzyma władzę i wszystkie środki przymusu. To były zakłamanie rzeczywistości.
Tylko że teraz to wszystko jest jeszcze, tak powiedziałbym, bardziej pokolorowane.
Tak, i przy okazji oczywiście wszystko w klimacie jesteś wolny, ale nie jesteśmy wolni od prawdy. I dlatego nauczanie Kościoła jest wymagające. Wymaga myślenia, wymaga schodzenia do źródeł, do pytania o ostateczne racje, dla których państwo istnieje, o naturę człowieka, o prawdę o człowieku, o rodzinie. Myślę, że Kościół pod tym względem, zwłaszcza za pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI, wykonał wspaniałą pracę dla całej rodziny ludzkiej. I kiedy widzimy dążenia do tego, żeby to zniweczyć, żeby to utonęło w klimacie jakichś dziwnych, nowych pomysłów i idei, to są eksperymenty na człowieku. Ich ofiarą nie będzie Pan Bóg. Ich ofiarą ostatecznie będą miliony ludzi, podobnie jak miało to miejsce przy budowaniu wielkiej III Rzeszy i Wiecznej Rzeszy, kiedy narodowy socjalizm niemiecki głosił utopijną wizję
człowieka. Tylko Pan Bóg, księże profesorze, będzie wówczas adresatem skargi i roszczeń i pretensji.
Tak, a może o to chodzi, żeby w ogóle zniszczyć korzenie, fundamenty wielkości naszej cywilizacji przy okazji, dlatego że nasza duchowa zapaść, religijna zapaść całego świata Zachodu, zwątpienie, jak to w swoich diagnozach pięknie Benedykt, pięknie. No to jest straszna konstatacja, ale myślę, że kiedy on to pisał, to zdawał sobie sprawę, że jest prorokiem takiego kryzysu kultury europejskiej, którego ona do tej pory nie znała. Ale kiedy on mówi o tym, że jesteśmy cywilizacją skazaną na zagładę, dlatego że odrzuciliśmy nasze źródła, odcinamy się od naszych korzeni, czyli od Boga, od religii, od chrześcijaństwa, od tej cudownej, dobrej nowiny, którą jest Ewangelia. Kiedy mówi o tym, że jednym z takich symptomów kultury śmierci w Europie jest fakt, że ludzie nie chcą mieć dzieci, to znaczy, że nie ma przyszłości. To znaczy, że nie wiemy, po co żyjemy. Już traciliśmy tę wiedzę. Poprzednie pokolenia ją miały. Dlatego kultura europejska była tak atrakcyjna dla innych kultur, starszych, dodajmy od razu, od naszej, dla kultury chińskiej czy indyjskiej, subkontynentu indyjskiego. Kultura chrześcijańska, kiedy była sobą, niosła ze sobą ogromny potencjał optymizmu, nadziei, dobra, właśnie poprzez koncepcję także osoby ludzkiej, która jest obrazem i podobieństwem Boga. Kiedy Boga nie ma, to nie ma fundamentu, nie ma przyszłości, nie ma nadziei, mówił przed kilku laty Benedykt XVI. I sądzę, że kiedy my tutaj mówimy o życiu publicznym, o etosie ludzi polityki, o posłannictwie czy misji państwa w katolickiej nauce społecznej, to te uwagi Benedykta XVI są jak najbardziej na miejscu i przypominają nam, że nikt za nas tej wspaniałej wizji człowieka, która jest oparta o Boże objawienie, ostatecznie odwołuje się bowiem do tego, że Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, nikt z nas nie zastąpi, że jesteśmy ludźmi niesłychanie uprzywilejowanymi, że to nie jest tylko tak, że ja mam wiarę dla siebie, że ja mam chrześcijaństwo, Chrystusa, Kościół, sakramenty, Ewangelię dla siebie, że to, co wypracowano przez te 2000 lat jako kulturę przenikniętą, gdzie jest, proszę zauważyć, ojcze, że bardzo wiele instytucji typowych dla Europy, takich jak powszechna edukacja, jak powszechna opieka zdrowotna, jak troska o niepełnosprawnych, o chorych, o starców, jak rzeczywiście miłość społeczna, zasada solidaryzmu społecznego. To jeszcze kilkadziesiąt lat temu, niedawno, 20-30 lat temu było niesłychanie żywe we wszystkich właściwie społeczeństwach europejskich, ale to wszystko wyrosło z myśli chrześcijańskiej, a więc z tego spojrzenia na człowieka, które jest rozświetlone przez Boże objawienie i przez fakt, że Bóg w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, a człowiek jest na obraz i podobieństwo Boże, że kultura miała, cała kultura europejska miała, można powiedzieć, cel transcendentny i nadprzyrodzony, a więc proces doskonalenia człowieka, jego do czego zmierzaliśmy od początku, że chcieliśmy to pokazać, że człowiek nie jest tylko wezwany do jakichś dóbr, przyjemności, doznań, tego, co się czasami bardzo płytko nazywa chwilowym szczęściem na ziemi, ale że człowiek ma perspektywę nieskończoną, ponieważ jest nieśmiertelny i został przeznaczony do chwały. I to nadawało całej kulturze przez wieki niesłychany dynamizm. Nawet wtedy, kiedy działy się złe rzeczy, kiedy ludzie byli zdolni do przemocy, do wojen, nawet do prześladowań, bo takie rzeczy przecież historia Europy nie jest sielankowata przez ostatnie 2000 lat, to się dźwigali, dlatego że towarzyszyła im jakaś niesłychana moc nadziei, nadprzyrodzona perspektywa. To daje ludzkiemu życiu niesłychaną, powiedziałbym, lekkość i piękno i daje także całej społeczności, całemu społeczeństwu, całemu narodowi, całej cywilizacji dawało też, można powiedzieć, asumpt do jakiegoś eksportu. Przecież cała teoria praw człowieka, praw osoby, ona była niesłychanie atrakcyjna. Ona się szerzyła do jakiegoś momentu, zupełnie, można powiedzieć, spontanicznie była przyjmowana przez inne kultury, przez... Dlaczego na synodzie biskupów o rodzinie biskupi afrykańscy z takim zachwytem i z taką ortodoksją mówili o chrześcijańskim małżeństwie, o biblijnej wizji małżeństwa jako nierozerwalnego, świętego, bo przez Boga ustanowionego, sakramentalnego związku monogamicznego jednej mężczyzny i jednej kobiety. Dlaczego oni z takim zachwytem? Bo w kontekście ich tradycyjnych kultur dobra nowina, Ewangelia, zasady Kościoła okazywały się i okazują się do dzisiaj jako niesłychanie atrakcyjne, piękne, wzniosłe, a równocześnie bardzo dobrze, doskonale odpowiadające naturze człowieka i pragnieniom jego serca. Można powiedzieć, że ta kompatybilność Ewangelii z naturą ludzką jest dla nich niesłychanie jasna i czytelna. My, Europejczycy, po części już to rozpoznanie piękna życia wedle Ewangelii zatraciliśmy i jesteśmy chyba także dzisiaj tutaj po to, żeby na nowo je odkrywać.
A odkrywa je z Państwem ksiądz profesor Jan Perszon. Zapraszamy Państwa do rozmów. Polityka jako służba dobru wspólnemu. Numer telefonu 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Dla słuchaczy z zagranicy numery 655 23 33 oraz 655 23 66. Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jolanta z Gdyni. Witam księdza profesora oraz ojca prowadzącego. Dziękuję serdecznie właśnie, że pochylili się nad tym ważnym tematem, jakim są właśnie problemy ludzi najbiedniejszych w naszym kraju. No, przyznam się, że na wyrost głosowałam tym razem na PiS, po prostu licząc na to, znaczy na Beatę Szczygło, na panią Beatę Szczygło.
Szydło.
Szydło, przepraszam, która właśnie również zwracała uwagę na te wartości. To znaczy ludzie biedni w naszym systemie politycznym. Mam nadzieję, że pani Beata Szydło pochyli się również nad tym problemem. Mam na myśli, znaczy urzędy zaraz pomocy społecznej. Jak to wygląda u nas tu w Gdyni, bo były rządy scedowały te sprawy na samorządy. Na samorządy, no nie wiem, czy wszystkim wiadomo, w Gdyni rządzi się od 20 lat Sitwa, powiązana właśnie z urzędami pomocy społecznej, na czele z prezydentem miasta Wojciechem Szczurkiem. Więc sama czytałam, zapoznałam się osobiście z dokumentami i jest napisane, że osoba, która prawda, korzysta z takiego zasiłku stałego, nie ma prawa, nie istnieje takie słowo, pożyczyć, ewentualnie, prawda, otrzymać. Więc jest pewien próg w tym wszystkim. Jest to niewielka suma pieniędzy, stała. Bodajże tam 500 czy obecnie 600 zł. I ta osoba ma się z tego utrzymać, to znaczy opłacić wszystkie media, wyżywić się i ubrać. W tej sprawie postanowienia wydało 5 sądów. I taka osoba, nie mogąc pożyczyć ani prawda, otrzymać od kogoś, bo nie istnieje słowo pożyczyć, ani słowo otrzymać, przekracza ten próg w danym momencie, więc skazana jest na tak właśnie określoną cywilizację śmierci. I mam taką gorącą prośbę do pani Beaty Szczygło i obecnego rządu, żeby ktoś pochylił się nad tym i dokładnie właśnie przeanalizował te sprawy. Bo ludzie, którzy, prawda, są całe miliony ludzi, którzy korzystają z tej pomocy społecznej, bo są zmuszeni z niej korzystać, wystawieni są na taką próbę życia. Jest to potworne, jest to niehumanitarne. I ludzie, którzy nie mieli z tym do czynienia, nie mają pojęcia, jak miliony ludzi w jaki sposób borykają się z tym problemem. No, to tak z grubsza, bo zasłaniają się te urzędy pomocy społecznej ustawą o pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej i właśnie kierownicy tychże urzędów pomocy społecznej mają instrumenty w rękach, którymi mogą się posłużyć, mogą umorzyć. Ach, i co jeszcze? Odbierają tym ludziom na mocy ustawy pewne duże sumy z tych pieniędzy ludziom, którzy pożyczyli dane pieniądze, odbierają te pożyczone pieniądze. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Więc taka osoba pozostaje na pastwę losu, porzucona na pastwę losu ze skromną sumą często 400 zł, 300 zł. To jest najgorsze. To jest klucz tematu właśnie, że odbierają dane, przyznane pieniądze. Więc to jest tragedia. Więc właśnie pierwszą tragedią jest wyrywanie dzieci z ramion rodziców, a druga sprawa, wyrywanie, skazywanie milionów Polaków na jawną śmierć. Także dziękuję za wysłuchanie i proszę o odpowiedź księdza profesora. Pozdrawiam serdecznie.
A pytanie jak brzmi?
Proszę?
Jak brzmi pytanie?
Co można z tym zrobić, aby obecny rząd pochylił się nad tym, pochylił się serdecznie nad tym tematem. Tak, a pytanie, pozostawiam takie retoryczne. No.
Dziękuję pani Jolanto.
Dziękuję serdecznie.
Ja przypominam, że też ta ocena w kontekście określonych nazwisk to jest pani ocena. To nie jest ocena tutaj, żeby nie była też przypisywana rozgłośni. Księże profesorze, pytania jako takiego nie było, bardziej apel do rządzących i oczekiwania i nadzieje, to znaczy tych, którzy dopiero władzę obejmą.
Tak, ale ja, jak pani mówiła o tych konkretnych, no groźnych tendencjach, bo nie łudźmy się, statystyki też pokazują, że przy ogólnym wzroście stopy życia Polaków statystycznym, on jest wyraźny, przez ostatnie kilkadziesiąt lat, 20, powiedzmy, widać wyraźnie, że jesteśmy bogatsi, bo gdyby tak nie było, to byśmy chodzili pieszo, jeździli rowerami, a budujemy kolejne drogi, one są strasznie zatłoczone, więc jest. Naprawdę, i na wsi, i jak jeżdżę w rodzinne strony, to widzę, to zjawisko ubóstwa czy bezradności i wykluczenia nie zniknęło. Przeciwnie, widać to i na wsiach, i w bardzo dużych miastach. Mianowicie w Polsce mówi się o kilkudziesięciu tysiącach bezdomnych, którzy faktycznie nie mają stałego miejsca zamieszkania i żadnego lokum, nie mają środków do życia. Ja tutaj w Toruniu czasem sobie gdzieś tam, bo lubię chodzić i idę sobie na Różaniec na jakiś spacer w przebraniu, a więc w jakichś tam spodniach dresowych, czapeczce i widzę w jednym miejscu, w drugim, w trzecim osoby szukające w śmietnikach, żeby coś sprzedać. Ściska mi się serce, a z drugiej strony nie jestem w stanie, jako człowiek, który nie funkcjonuje w strukturze parafialnej, tylko jako no, troszkę z boku, jako nauczyciel akademicki. Mianowicie, to nie jest tylko pytanie do rządu czy do parlamentu. Jasne, że pewne regulacje prawne, ale Jan Paweł II w Centesimus Annus, w społecznej encyklice zwraca uwagę, że zadaniem państwa i systemu prawnego nie jest wyręczanie organizacji społecznych. Jeżeli popatrzymy na organizację społeczeństwa, to ona jednak jest hierarchiczna. To nie jest wyręczanie tych, którzy są niżej, tylko stwarzanie im ram prawnych do tego, żeby ich aktywność pobudzić. To dotyczy szczególnie, mówi Jan Paweł II, osób, które nie radzą sobie same, które są ubogie, które są pozbawione środków do życia, które z różnych powodów znalazły się poza obiegiem normalnego życia gospodarczego, systemem pracy, wynagrodzeń i tak dalej. Tutaj trzeba przypomnieć ogromną pracę kościelnej Caritas. Ale jeśli takie sytuacje się pojawiają, jeżeli takie sytuacje pani właśnie obserwuje i nad nimi ubolewa, to by mogło znaczyć, że nie ma koordynacji, że jest ze strony urzędników swego rodzaju trzymanie się litery przepisów, a ze strony lokalnej społeczności to też jest bardzo symptomatyczne, że przy wzroście naszego bogactwa, mówię o większości społeczeństwa, bo to prawda, postąpił proces rozpadu więzi społecznych. Krótko mówiąc, osoby niepełnosprawne, starsze, z bardzo niskim zasiłkiem czy rentą, nie mają wsparcia od sąsiadów, od wspólnoty lokalnej. I to dotyczy tak miasta jak wsi. Staliśmy się indywidualistami, zupełnie jakbyśmy zapomnieli, że mamy naturę społeczną. I w tym sensie ze strony rządu czy parlamentu poprzez bardzo konkretne ustawodawstwo, pewne decyzje. Papież mówi, są potrzebne stymulatory, czyli takie warunki, które będą pobudzały aktywność oddolną. I muszę przyznać, że widać ją w bardzo wielu miejscach, z czego się bardzo cieszę. Przecież same te wybory, które teraz parę dni temu się zakończyły, one też dowodzą tego, że jednak została przebudzona spora część społeczeństwa, że poczuła się współodpowiedzialna i w jakimś sensie się zaangażowało setki tysięcy ludzi w kampanię wyborczą po stronie wygranych czy przegranych, ale jest ogromny potencjał, który został na jakiś, na ten moment zmobilizowany, ale myślę tutaj o takich oddolnych inicjatywach, także to, co nazywamy dobroczynność. Do tej pory, zdaje się, funkcjonuje kilka takich ustaw, które blokują na przykład możliwość przekazania żywności, która kończy termin, powiedzmy za tydzień, termin przydatności do spożycia, czy bankom żywności, czy Caritasowi, czy innym ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym, czy wreszcie środowiskom lokalnym, które chciałyby się tym zająć. Po prostu my w Polsce wyrzucamy miliony ton żywności rocznie ze świadomością, że ponad 3 miliony naszych braci i sióstr żyje na poziomie absolutnego pewnie minimum egzystencjalnego albo poniżej tego minimum, zależy kto to liczy, a więc w skrajnym ubóstwie przy jednak sporej części społeczeństwa, która materialnie awansowała.
I to jest jeszcze te 700 tysięcy dzieci, o których rządzący nie chcieli słyszeć w czasie zaprzysiężenia nowego prezydenta.
Tak, i zbyto to buczeniem. Także to też dowodzi, że no niektóre osoby się pomyliły, jeśli chodzi, bo znowu u Jana Pawła w tych encyklikach społecznych polityka jest powołaniem, jest misją do spełnienia. Nie poprawienie sobie stanu konta, nie wylansowanie swojego nazwiska, powiedzmy, czy ustawienie partii gdzieś w jakichś korzystnych sytuacjach towarzyszy czy towarzyszek partyjnych. To nie ma nic wspólnego w katolickim, dlatego Jan Paweł II nigdy by się nie zgodził z taką cichą opinią wielu Polaków czy Polek, że polityka jest niegodziwa, jest brudna, jest zdemoralizowana, jest po prostu samym złem. W życiu by się na coś takiego nie zgodził. Zawsze by powiedział, dobrze, ale dlaczego ty, człowieku uczciwy, prawy, kompetentny, przygotowany, nie idziesz do polityki? Tam jest, być może masz misję do spełnienia, masz powołanie polityka. Właśnie spojrzenie na politykę nie jako na sprawowanie władzy dla siebie czy dla wąskiej grupy, ale spojrzenie na to jak na służbę, której ostatecznym źródłem i inspiracją jest Pan Bóg, a więc służba Bogu poprzez służbę ludziom. A więc powołanie polityka, to się pojawia u Jana Pawła. Myślę, że to też jest taki, obojętnie czy ktoś to zechce przyjąć czy nie, ale sądzę, że warto o tym pamiętać, że służba dobru wspólnemu, czyli uprawianie, bycie człowiekiem w polityce jest wielkim powołaniem i niesłychanie ważnym. Dlatego w modlitwie Kościoła od wieków taka prośba była zalecana i najstarsze zachowane tak zwane modlitwy wiernych, modlitwy powszechne, dyptychi czy inne Później z tego się narodziła Oratio Fidelium, nasza modlitwa wiernych, modlitwa powszechna po pokazaniu, po wyznaniu wiary w niedzielnych i świątecznych liturgiach. To ma swe korzenie w tej modlitwie, która występowała już w pierwszych wiekach, praktycznie już zapewne w pierwszym i w drugim wieku, mianowicie gdzie była obowiązkowa prośba za rządzących państwem, za tych, którzy nami rządzą, żebyśmy mogli wieść życie ciche i spokojne. Jak to śpiewamy Wielki Piątek w tej liturgii męki pańskiej. I żebyśmy mogli wieść życie cnotliwe, a więc realizować, można powiedzieć, nasze człowieczeństwo w warunkach społecznego pokoju, a pokój jest tam, gdzie jest sprawiedliwość. Więc ten telefon naszej słuchaczki jest jak najbardziej na temat, w tym sensie, że tam, gdzie nie ma elementarnej sprawiedliwości, tam, gdzie ludzie bezradni są traktowani jakby ich nie było, albo jakby przeszkadzali, tam nie ma miłości społecznej, tam nie ma solidaryzmu i tam nie ma także ducha chrześcijańskiego. To nie jest tylko kwestia ustawodawstwa, to jest kwestia także przebudzenia nas samych w tych środowiskach, w których żyjemy. Jeżeli ja mam obok siebie rodzinę czy człowieka, który jest w skrajnym ubóstwie i w sytuacji bez wyjścia i nie zareaguje, nie tylko w sensie interwencji do władz, ale także w zorganizowaniu pomocy, na jaką nas w tym miejscu i w tej wspólnocie stać, to znaczy, że coś z naszą formacją ludzką i chrześcijańską przestało działać.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony.
Jezus Chrystus.
Ja bym chciał nawiązać do wypowiedzi, dopiero co pani się wypowiadała na temat opieki społecznej.
Tak, można. A kto mówi i skąd telefon?
Wojtek ze Stargardu.
Prosimy, panie Wojtku, jest pan na antenie.
Tu chodzi o to. Opieka społeczna pomaga niby ludziom, prawda? I powiedzmy, ja dostaję 500 parę złotych, 560 zł. I te opłaty... Praktycznie dodatek mieszkaniowy oni dają, nie wiem czemu nazywają to dodatkiem mieszkaniowym, skoro oni dają 200 zł dodatku, ale czy te 200 zł zabierają z tego, co mi dają na rękę, prawda? I jeszcze jedna sprawa tego zasiłku. Oni dają ten zasiłek w moim odczuciu tylko dlatego, żeby opłacić takie instytucje jak mieszkaniówkę, energetykę, gazownię i zostaje praktycznie zero pieniędzy. A to jest według mnie spowodowane tym, że gdyby tego ludzie nie opłacili, to z czasem by dług narósł, człowiek by nie był w stanie spłacić tego i musieliby go po prostu zamknąć. Jeżeli człowieka zamykają, to wiadomo, że utrzymanie więzienia kosztuje znacznie więcej. Także opieka społeczna nie pomaga ludziom, tylko instytucjom i sobie, żeby po prostu więcej pieniędzy nie płacić na ludzi, żeby zapewnić opłaty. A na żywność naprawdę zostaje niewiele i ci ludzie naprawdę w moim przypadku borykają się z strasznymi problemami. Ja tam czasami korzystam z Caritasu rzeczywiście. O czym Bogu dziękuję, że taka instytucja istnieje. I tyle właśnie tego. Czy moglibyście się na ten temat odnieść do tego?
Tak, panie Wojtku, już oddaję głos księdzu profesorowi. Bardzo dziękuję za telefon.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
Sądzę, że to nie są jednostkowe przypadki. To jest niedola pewnie tysięcy ludzi w Polsce i to dowodzi, że nie było, przynajmniej w ostatnich latach, odpowiedniej polityki społecznej. Bo z jednej strony oczywiście każdy z nas, póki może, na ile może, jest zobowiązany i to jest też... postulat katolickiej nauki społecznej. Pan Bóg dał mi ręce, rozum, zdolności. Jestem za siebie odpowiedzialny, ale jest całkiem sporo osób, które z różnych przyczyn zdrowotnych, losowych, strukturalne bezrobocie, nie ma pracy absolutnie, które nie mogą sobie poradzić. I w tym przypadku możemy mówić o obowiązku organizacji społeczności, którą nazywamy państwem, takiej pomocy, która jest adekwatna, która nie wyręcza, ale przychodzi z odpowiednią, dostosowaną do potrzeb pomocy. I w tym sensie myślę, że w tym wszystkim, co nazywamy rozwój gospodarczy, wskaźniki makroekonomiczne, wzrost PKB i tak dalej, gdzieś zupełnie znika autentyczny los i bieda pewnie setek tysięcy naszych współobywateli. A więc bardzo potrzebna jest z jednej strony pewnie sygnalizowanie tego problemu odpowiednim czynnikom, parlamentarzystom, ale z drugiej strony jest potrzeba też przestawienia polityki i celów państwa na dowartościowanie i realną pomoc tym wszystkim, którzy mają prawo się jej spodziewać. To jest też pytanie o redystrybucję dochodu, czyli bogactwa. Tam, gdzie wszyscy byliby biedni, pewnie te dysproporcje czy te różnice by tak bardzo nie biły w oczy. Tam, gdzie jest rozwarstwienie ekonomiczne, dochodowe tak wielkie, jak w tej chwili u nas, a przecież to się ciągle, ta przepaść między najbogatszymi i najbiedniejszymi, ona się ciągle powiększa.
A przez to powiększa się też średnia krajowa, tak?
Tak, tak, ja przepraszam, ale my ciągle powinniśmy jednak wracać do świadomości, do pewnej solidarności także z ubogimi. To jest coś naturalnego w kraju, który wyrasta z tradycji solidarności, którego cała kultura jest chrześcijańska, więc nie wyobrażam sobie, żeby politycy mogli takie zjawisko skrajnej biedy tolerować i pewnie tą drogą też prosimy serdecznie te osoby, które będą prawo stanowiły i miały wpływ na sprawy publiczne za miesiąc i trochę, żeby losem, bo to nie są przypadki, to są ludzie. I wszędzie, gdzie jest człowiek, musi się pojawić drugi człowiek, który chce pomóc i który organizuje zarówno pomoc na tym poziomie najniższym, sąsiedzkim, środowiskowym, miejskim czy wiejskim, ale także na poziomie centralnym. Zadaniem państwa jest stwarzać takie warunki, żeby ułatwiać ludziom, którzy chcą się czymś podzielić, tego typu działania wobec potrzebujących. I to obowiązuje na każdym szczeblu i w tym sensie nasz system wymaga pewnie społeczny także w tym zakresie reformy czy poprawienia.
Radio Maryja, prosimy.
Czy można rozmawiać?
Tak, słuchamy, kto mówi.
Krzysztof ze Śląska.
Panie Krzysztofie, tam radyjko trzeba wyłączyć.
Już lecę.
(22:46). Trwają rozmowy niedokończone. Ksiądz profesor Jan Perszon w naszym studiu.
Tak?
I jesteśmy, panie Krzysztofie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę ojca, tak właściwie to w 80% my jesteśmy sami winni temu, co się dzieje. Bo stanowimy taki jakby, brutalnie mówiąc, kołtun, z którego nie można wyprostować. No. Ja opowiem ojcu, bo to nie to, że są bezdomni. Ja widziałem bezdomnych, którzy w krzakach wystawili sobie trzy piękne chałupy, w których aż przyjemnie było patrzeć na czynności tego człowieka, a jemu nikt ręki nie podał. Halo?
Słyszymy, panie Krzysztofie, słyszymy.
No i to mnie bardzo dziwi. A dlaczego ja na przykład o pewnych uzdolnieniach, nie chwaląc się, człowiek, zostałem żołnierzem wyklętym? Urodziłem się po wojnie, miałem zdolności sportowe i medale, ale sytuacja tam się stawała. Trener mi mówi, a tam nie było 6,94, tylko 7,25, a ktoś tam mierzył, a jakby było 7,25, to bym zawody wygrał. No i co z tym kołtuństwem zrobić, no? I wszędzie to tak jest.
Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo za ten głos. Taki trochę z taką goryczą też nazwana ta rzeczywistość, którą pan obserwuje, księże profesorze.
No, człowiek biedny, człowiek ubogi nie równa się człowiek święty czy doskonały. Czasem jest tak, że bieda materialna idzie razem z biedą moralną, a więc z alkoholizmem, z narkomanią. Można powiedzieć wtedy, że ten nieszczęsny człowiek, czy mężczyzna, czy kobieta, czy młody, czy starszy, niejako w którymś momencie, kiedy jeszcze był wolny, kiedy jeszcze mógł podjąć decyzję, nie myślał o konsekwencjach, powiedzmy, no, spożywania alkoholu, czy próbowania narkotyków. I tego typu przypadków też jest bardzo wiele. Niemniej człowiek pozostaje człowiekiem i to, co mówiliśmy o niezbywalnej, o transcendentnej godności każdej osoby ludzkiej, oznacza, że jako społeczeństwo powinniśmy się czuć współodpowiedzialni. Co nie znaczy, że da się bezdomnego zakuć w kajdany i wsadzić do jakiegoś służbowego mieszkania i go zmusić do toalety, do sprzątania, do normalnego życia, ale z drugiej strony to nie znaczy, że możemy zupełnie istnienie tych osób ignorować albo udawać, że ich nie ma. Więc każda recepta na uzdrowienie nigdy nie będzie stuprocentowo skuteczna. Ja pamiętam taką sytuację przed wielu laty, 20. Byłem w dzielnicy Washington DC, w stolicy najbogatszego imperium świata, czyli Stanów Zjednoczonych, i ku mojemu zdumieniu, to był listopad, pojechaliśmy do centrum, chodziliśmy ulicami, między innymi ja korzystałem tam trochę z biblioteki tej przy Uniwersytecie Katolickim. I zauważyłem bezdomnych, przede wszystkim oczywiście ciemnoskórych latynosów i tak dalej, ale bezdomnych, którzy siedzieli na tych kanałach, gdzie rury z ciepłem, i tam się ogrzewali, wyglądali na odżywionych, bo wiem, że tam były jadłodajnie, wyglądali na dość ciepło ubranych, ale wystawiali puszki na jakieś datki, pewnie żeby sobie piwo kupić albo coś innego, i stwierdziłem, że w kraju, który jest w porównaniu z nami no przynajmniej kilka razy bogatszy, zjawiska bezdomności nawet w stolicy państwa, gdzie slumsów nie ma, gdzie nie ma właściwie takich dzielnic biedoty czy skrajnego ubóstwa czy czegoś takiego, nikt nie jest w stanie rozwiązać. Więc można powiedzieć, że margines ludzi bezdomnych czy ubogich z różnych powodów występuje, ale to nie tłumaczy nie tłumaczyłoby bezczynności struktur władzy na poziomie gminy, na poziomie miasta, ale także na poziomie centralnym i nie wyłącza nikogo z nas z poczucia współodpowiedzialności albo przynajmniej zaproponowania jakiejś formy pomocy, żeby ten człowiek nie był zostawiony zupełnie samemu sobie, albo żeby nie był, co gorsza, traktowany...
Jak śmieć.
Tak, ja nie chciałem użyć tego słowa, ale czasami tak to pewnie może wyglądać. Oczywiście kiedyś rozmawiałem z profesorem, już teraz księdzem, profesorem emerytowanym z Uniwersytetu, z Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i on mi opowiadał, że pisał książkę o bezdomności z punktu widzenia, powiedzmy, pewnych i robił badania wśród nich, więc zabrało mu ze 2 tygodnie, żeby się do nich upodobnić, zapuścić zarost, nie myć się, spać z nimi na dworcach, rozmawiać z nimi, trochę nagrywać, jeżeli by mu na to pozwolili, jakieś ich wypowiedzi, historie życiowe. I on mówił o tym, że to jest fascynujący świat bardzo ciekawych i nieraz wspaniale, doskonale wykształconych ludzi, którzy po jakimś kryzysie, po jakimś załamaniu, po jakiejś depresji, po jakimś krytycznym wydarzeniu w ich życiu albo się staczali regularnie, że tak powiem, i długo, albo czasami jakieś wydarzenie zadecydowało o tym, że są bezdomnymi, i on mówił, że dopiero wtedy odkrywał jakby wartość, ich osobową wartość, bo na zewnątrz wyglądali czasami odrażająco, no pili napoje, których nie da się pić, jedli resztki, organizowali jakieś wspólne pomysły, jak przetrwać następną noc zimową, ale mówił, odkrył dopiero jakby bogactwo ich osób i ich dramatyczne historie. I w tym sensie sądzę, że my tak zwani normalni, no z zadbanych domów, mieszkań, z tego wszystkiego, co jest porządkiem, jakimś rytmem naszego życia, może zbyt mało, nawet nie chodzi pewnie o pieniądze, chodzi o to, żeby człowiek się zatrzymał i zwyczajnie jak z człowiekiem porozmawiał, już to byłoby. Zresztą taki był brat Albert, święty brat Albert. Tacy byli, była matka Teresa. No ludzie, którzy nikogo nie chcieli na siłę uszczęśliwiać, ale z drugiej strony wiedzieli, że to jest też dziecko Boże, to jest też brat w człowieczeństwie. To jest ktoś, kto może już dawno jakoś ja też pamiętam taką dzień przed Wigilią robiłem jako proboszcz w Pucku taki obiad wigilijny. Tam troszeczkę paczki dla wszystkich ubogich. No i przychodzili też tacy moi parafianie, których właściwie nigdy nie widziałem na oczy. I proszę sobie wyobrazić, doprowadzili mnie wręcz do płaczu, kiedy opowiadali mi swoje historie. Jeden z nich, taki zakapior słusznej postury, no twarz taka, widać, że gość no nie, niezbyt delikatny, kiedy składałem mu życzenia, mówi: księże, ja już 20 lat nie byłem przy choince i nie śpiewałem kolęd. I płakał jak bubra, ja z nim, no bo to się tak nie da. Jak człowiek to spróbuje swój styl życia i swoje warunki przenieść na tego człowieka, który miał, z takiego był domu, no i nieszczęśliwe dzieciństwo, potem młodości i właściwie taki, można powiedzieć, dramat, który on odkrył przede mną i pewnie pierwszy raz w życiu po latach się rozpłakał, żeby powiedzieć tę prawdę, która mu tak doskwierała, ale także pewnie zobaczyć, jak jest właśnie, można powiedzieć, biedny, ponieważ życie sobie tak ułożył, albo inni mu ułożyli, no bo był z rodziny gdzie był alkoholizm i to się jakoś na niego przeniosło. Więc w tym sensie myślę, że to jest, każda taka sytuacja to jest raczej apel do naszego człowieczeństwa, a nie tylko o lepsze regulacje prawne, które same w sobie oczywiście mogą w wielu sytuacjach zaradzić, dlatego że rzeczywiście w ostatnich nasz rozwój gospodarczy przestał być niejako solidarny z tymi, którym się nie powiodło, którzy zostali często nie z własnej winy z wzrostu dobrobytu po prostu wyłączeni.
Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji polskiej. Szczęść Boże, księżom.
Cześć.
Ja chciałem zwrócić uwagę na trzy elementy tego dobra wspólnego. Mianowicie pierwsza rzecz to jest kultura. Na to zwracał bardzo uwagę Jan Paweł II, bo jeśli Polska utraciła znamiona państwowości, to ocalała dzięki kulturze. Jeśli rząd nie wypełnia tego obowiązku, to moim obowiązkiem jest wzbogacać się kulturalnie, żeby w pewnych momentach móc akcentować potrzebę właśnie trwania przy wartościach kulturowych. Następna sprawa. Co jakiś czas w naszej rzeczywistości pojawiają się ludzie, którzy chcą naszego dobra. I tutaj akcentuję słowo chcą. Ale my nie mamy, powiedzmy sobie, pozwolić odebrać tego dobra. Dlatego, że naszym obowiązkiem jest ocalanie dobra. Naszym, to znaczy mam na myśli ludzi, którzy są w jakiś sposób prowadzeni przez mądrość Bożą. Nie pozwolić sobie tego dobra odebrać, bo to dobro jest dla nas najlepszym materiałem budowlanym dla naszego życia, a jednocześnie jest najlepszym rodzajem wiana, które przekazujemy następnym pokoleniom. I trzecia sprawa, również która wiąże się z Janem Pawłem II, jako papież, który przyjeżdżał do Polski, mówił takie słowa. Cieszę się, że mogę świętować to święto w mojej ojczyźnie i że mogę świętować z wami. Zwracał się do wszystkich zebranych. I tutaj podkreślenie dwóch rzeczy. W mojej ojczyźnie, czyli sprawa umiłowania ojczyzny, a druga sprawa to jest wspólnota z wami, bo jeżeli Bóg mówi świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym, to przez analogię możemy powiedzieć wspólnotą bądźcie, bo ja jestem wspólnotą. I teraz usłyszeliśmy takie słowa od obecnego prezydenta, że musimy iść w tym kierunku, żeby Polska stawała się wspólnotą. To ma jedynie sens, bo jeśli my nie będziemy wspólnotą, a tutaj po prostu to powinno wynikać z wiary. Zresztą człowiek, który jest przykładem wiary, kardynał Wyszyński właśnie mówił, to przecież wszyscy o tym wiemy, że po Bogu największą dla mnie wartością jest ojczyzna, którą kocham bardziej niż własne serce. Czyli w rezultacie dochodzę do wniosku, że to ocalanie dobra wspólnego, ta troska o dobro wspólne jest najbardziej zakorzeniona właśnie w świadomości religijnej. Bo świadomość religijna właściwie sytuuje tą sprawę. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, panie profesorze.
Bardzo dziękuję za ten głos trochę porządkujący i jakoś przywracający proporcje w tym naszym wieczorze, gdzie myślimy o, można powiedzieć, podstawach życia społecznego, życia państwowego i o pewnych regułach, które wyznacza zarówno prawo naturalne, jak i katolicka nauka społeczna. Zwłaszcza jestem wdzięczny za przypomnienie Jana Pawła i tego odniesienia do wspólnoty ojczystej, mianowicie do narodu polskiego. Przy okazji pewnie warto przypomnieć, że także to, co nazywamy państwem, ma służyć rodzinie Polaków szeroko pojętej jako wspólnocie duchowej, wspólnocie dziejowej, wspólnocie językowej i kulturowej, wspólnocie terytorialnej. I w tym sensie to nasze określenie ojcowizna, ojczyzna, jest bardzo piękne, dlatego że odnosi się nie tylko do naszego pochodzenia, do naszego rodowodu, ale także do tego całego bogactwa, które odkrywając historię, niejako czynimy swoim. Każde pokolenie, które by się odcinało od korzeni, od właśnie swoich źródeł, od chrztu Mieszka, od tych bolesnych nieraz i bardzo zawikłanych dziejów ojczystych, ono uschnie. Ono stanie się jak piasek na plaży czy na pustyni, przenoszony podmuchami wiatru to tu, to tam. Wykorzenienie kulturowe proponowane przez ten współczesny internacjonalizm jest niesłychanie wielkim zagrożeniem dla przyszłości naszego narodu i dlatego jestem panu, który do nas zadzwonił, bardzo wdzięczny za przypomnienie o tym, że jest na czym budować, jest do czego się odwoływać, są korzenie, z których wyrastamy i to, co otrzymujemy, to, co odziedziczyliśmy, powinniśmy twórczo, pracowicie, nieraz z trudem, nieraz troszeczkę wbrew modom do nas płynącym pomnażać, budować, w jakimś sensie rozszerzać. Każde pokolenie świadome swoich korzeni, można powiedzieć, czerpie z nich, a równocześnie dodaje coś do tego wielkiego pnia, z którego wyrasta, więc kolejne gałęzie, kolejne owoce, kolejne zielone liście, kolejne znaki życia. Nie bez przyczyny właśnie kardynał Wyszyński mówił o ojczystym domu, mówił o Polsce w kategoriach rodzinnych, mówił o ołtarzu ojczyzny, na który trzeba, jeśli zajdzie taka konieczność, złożyć razem z Chrystusem ofiarę krwi, życia, majątku, wolności, po to, żeby ocalić tożsamość duchową i kulturową. Mówił to o powstańcach warszawskich, mówił o wygnańcach, mówił o wszystkich, którzy w tej czy innej formie dali świadectwo swojej miłości do Polski do Polski bardzo konkretnej, bo ochrzczonej, wszczepionej w Chrystusa. Bardzo dziękuję raz jeszcze za ten niezwykle inspirujący głos.
Radio Maryja, prosimy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Oni Zbigniew z Krakowa.
Słuchamy, panie Zbigniewie.
Niech będzie pokonany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam szczególnie księdza profesora, ojca. Chciałem przypomnieć katedrę księdza biskupa Dydycza, który przypomniał nam, że istnieje grzech wołający o pomstę do nieba. Między innymi jak ten obecny, poprzedni rząd doprowadził do tego, że zabrał dodatek pielęgnacyjny, zwolnili się osoby z pracy i opiekowali się niepełnosprawnymi w domu.
Tak, tak, panie Zbigniewie. Czy tam nie wyłączone radio, czy...
Tak.
To trzeba by wyłączyć w tej chwili,
tak, tak.
I już, żebyśmy mogli się słyszeć dobrze.
Tak. Właśnie przypominam katechezę, kiedy ksiądz arcybiskup, biskup Dydycz z Drohiczyna, przypomniał nam o nazwę grzech po imieniu. Grzech wołający pomstę do nieba, kiedy za obecność, w czasie obecności tego rządu doprowadzono, że odebrano zasiłek pielęgnacyjny osobom, które opiekowały się niepełnosprawnymi dziećmi czy obłożnie chorymi. Że są takie właśnie grzechy.
I to już ca. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. księże profesorze, o tym właśnie może jak, takich...
Ja oczywiście czytałem i to kazanie księdza biskupa i także komentarze zajmujące się samym problemem. Słuchałem też w radiu kilka audycji rzeczoznawców. Rzeczywiście to jest sytuacja, której nie można tolerować. To jest po prostu nie do wiary, żeby osoba, która musi się opiekować w domu drugą osobą, powiedzmy mamą, która jest sparaliżowana, z tego powodu oczywiście nie może podjąć żadnej pracy, musi być całą dobę. Jest to niezwykle ważne, żeby ta chora osoba miała rzeczywiście możliwie najlepszą opiekę. Tymczasem nie ma możliwości prawnych, żeby uczciwe pieniądze dać tej osobie, żeby mogła przetrwać. Żeby nie tylko osoba chora mająca jakąś rentę czy emeryturę, jakiś dodatek pielęgnacyjny, ale także ta, która się opiekuje. To samo dotyczy rodzica, który opiekuje się niepełnosprawnym, ciężko, bardzo w dużym stopniu upośledzonym, niepełnosprawnym, zdefektowanym, powiedzmy fizycznie czy psychicznie, potomstwem, to także wymagałoby pilnej regulacji prawnej, bo to znowu pokazuje, jak nasz rozwój ekonomiczny nie bierze pod uwagę tych, którzy nie mogą sobie sami poradzić i którzy z punktu widzenia znowu tej nauki społecznej Kościoła zadaniem państwa, państwo nie powinno powiedzieć, dobrze, to my zabieramy tę sparaliżowaną mamę do jakiegoś dużego zakładu, gdzie będziemy się nią opiekować. Ta mama chce być przy córce. Córka chce posługiwać matce. Chodzi o pewne minimalne pieniądze, żeby mogła to robić i sama w miarę spokojnie żyć. Jeżeli tego nie ma, to państwo nie spełnia...
Państwo też przerwie więzi przez to, prawda?
Tak, ale państwo nie spełnia tego, co wynika z zasady pomocniczości. Tak, ono po prostu... Ono nie istnieje, ono się wycofuje z czegoś, co jest wielkim dobrem dla reszty społeczeństwa. Dlatego, że utrzymanie osoby niepełnosprawnej, powiedzmy, czy starszej, czy dziecka w zakładzie specjalnym będzie o wiele bardziej kosztochłonne niż w rodzinie. Dlatego... To się nie da zrozumieć. To jest zupełnie nielogiczne. To samo dotyczy sytuacji, kiedy o tym rodzicom ubogim zabieramy dzieci, ponieważ oni są za biedni. To jest zupełnie, można powiedzieć, postawione na głowie i tego nie wolno akceptować. Stąd jeśli słyszy nas jakiś parlamentarzysta, kto jest na te tematy wrażliwy, i kto będzie w komisji do spraw społecznych Sejmu Nowego, prosimy o szybką i skuteczną interwencję.
Miejmy nadzieję, że słuchali Radia Maryja nie tylko przed wyborami, ale będą również po wyborach. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Alina ze Śląska mówi, zubożanie rodzin to też jest przez to, że udzielanie kredytów bez zgody małżonka. Znam osobiście przypadek, że mąż nabrał kredytów i niestety rodzina musiała się wyprowadzić z mieszkania, bo tak zadłużył mieszkanie. Ja też jestem jedną z ofiar. Mąż też bierze kredyty. Dzięki Bogu jeszcze mieszkam w mieszkaniu, ale co będzie dalej, nie wiadomo. Jestem przeciwna udzielaniu kredytów bez zgody małżonka. Teraz wchodzą nowe dowody osobiste, no ale to wobec tego banki powinny żądać zaświadczenia, że jest kawalerem, że jest osobą bez związku małżeńskiego. A jeśli w związku małżeńskim, to niestety, ale nie powinno być udzielane kredytów. A to mówię, mąż był jeszcze w biku, a już oferowali kredyt. Podobnie te gry komputerowe, które są w barach, to prawdopodobnie mąż przez to musi w cudzysłowie kredyty, żeby pójść tam grać. Jest na emeryturze, no ale niestety tyle natracił, nie wiem co będzie dalej. Jesteśmy małżeństwem już 40 lat, ale kruszy się to coraz bardziej. Pozdrawiam serdecznie i księdza, i ojca. Chciałabym prosić o wypowiedź na ten temat. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Tak, i to też są sytuacje, w których nikt z zewnątrz właściwie zaingerować nie może, jeżeli istnieje wspólnota majątkowa małżonków, to rzeczywiście druga strona, tej, która jest nieodpowiedzialna, ponosi wszystkie konsekwencje. Jedynym wyjściem byłaby rozdzielność majątkowa. Z kolei, jeżeli takie warunki zawiera się na dzień dobry, czyli przy zawarciu związku małżeńskiego, to można powiedzieć, że to stawia troszkę pod znakiem zapytania wierność, uczciwość małżeńską na początku, więc ale jeżeli sytuacja jest zmierza w stronę patologii, w stronę wielkiego niebezpieczeństwa, to pewnie, tak sądzę, trzeba by to przeprowadzić jak najszybciej dla dobra także tamtej strony, dlatego że w momencie, kiedy komornik się pojawi i zacznie zabierać wszystko, to będzie zabierał także tej osobie, która w sposób nieodpowiedzialny, uzależniona od hazardu, czy w inny sposób tracąca, czy przepijająca wspólne dobro, wspólny dom, wspólne meble, wspólny majątek, czy wspólny samochód. Także jej dobro będzie w tym momencie obronione. Tak sądzę. Myślę, że nie możemy wchodzić w te sprawy. To trzeba by poprosić do radia tutaj specjalistę, prawnika tych kwestii, ale sądzę, że to byłoby i uzasadnione, i godziwe, bo to nie jest żadna forma wykluczania się z odpowiedzialności czy takiej wygody, ale to jest po prostu ratowanie wspólnego domu i wspólnego dobra, także dla drugiej osoby, bo wtedy komornik nie będzie mógł zabrać wszystkiego, czy nie będzie mógł eksmitować wręcz małżonków, ale tylko na tej części majątku będzie mógł położyć rękę, która należy do zainteresowanego. Ja chciałbym, żebyśmy może wrócili na momencik jeszcze do sprawy, która troszeczkę pewnie nie tylko polityków interesuje, mianowicie co zrobić, jeśli się jest parlamentarzystą katolikiem, jeśli nie da się obronić czy przeforsować ustawy, która jest zgodna z nauczaniem Kościoła i z sumieniem prawdziwego katolika, takiego szczerego, który nie chce iść na jakiś zgniły kompromis dosłownie po trupach, bo jeśli chodzi o ustawę o obronie życia dzieci nienarodzonych, no to tutaj kompromis oznacza jakąś rzecz straszną w swoich konsekwencjach. Czy słuszne jest mówienie, że polityk, człowiek sumienia może iść na kompromis moralno-etyczny? Nie. To też jest przez Jana Pawła II w encyklice Evangelium Vitae, Ewangelia Życia w numerze 73, zawarte. I chciałbym to przypomnieć, żebyśmy i dla siebie, i dla wszystkich, którzy będą stanowić prawo, ale także dla tych, którzy są wyborcami, żeby mieli w tym zakresie świadomość. Otóż przed decyzją o ratyfikacji konwencji o przemocy, czy w kolejnych próbach zakazu aborcji, wcześniej one były w 2011, 2013, była cała kampania społeczna zbierania podpisów o zmianę tej ustawy i całkowitą obronę życia nienarodzonych w polskim ustawodawstwie. Ostatnia taka inicjatywa miała miejsce kilka miesięcy temu, w 2015 roku. Ale także w tej niesłychanie kontrowersyjnej i niemoralnej ustawie o in vitro. Jeżeli poseł, człowiek sumienia stwierdza, że w Sejmie nie da się przeprowadzić ustawy w kształcie, który by zabezpieczał prawdziwie dobro wspólne, czyli był zgodny z nauczaniem Kościoła, co on może zrobić? On może pójść nie na kompromis moralno-etyczny, bo dla niego w tej materii nie ma kompromisu. On broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest dla niego jasne jak słońce. Co on może zrobić w sytuacji, kiedy na stole jest projekt, który będzie, mimo jego sprzeciwu, uchwalony? Otóż on może pójść na kompromis polityczny, czyli na wybór mniejszego zła i robić wszystko, by zminimalizować niszczące skutki ustawy, której nie da się uniknąć. Są oczywiście warunki takie brzegowe tego bolesnego kompromisu, o który nie ma innego wyjścia. Ustawa przejdzie, ale ja mogę poprzez poprawki, poprzez pewne uwagi ograniczyć jej zbrodniczy, powiedzmy, charakter. I papież mówi, że gdy nie uda się próba uchwalenia prawa całkowicie chroniącego życie, należy dążyć do ograniczenia złych skutków niesprawiedliwej ustawy. I wylicza, w tym przypadku chodzi o uznanie godności ludzkiego embrionu, czyli zakaz niszczenia, mrożenia, selekcji, klonowania, tworzenia chimer i hybryd, handlu nimi oraz eksperymentów medycznych. Poseł warunkowo głosujący za in vitro, właśnie dlatego, że on nie czyni żadnego kompromisu moralnego. Wszyscy dookoła wiedzą, on to jasno stawia. Ja jestem przeciw. Ja jestem za respektowaniem prawa każdego poczętego życia ludzkiego, każdego poczętego dziecka do życia, a nie do mrożenia i potem wyrzucenia. I wszyscy o tym wiedzą, ale on może wprowadzić, jasno deklarując, że jest za całkowitym zakazem tej metody i później też będzie dążył do wprowadzenia takiego zakazu, on może właśnie wtedy, kiedy nie ma już alternatywy i ta ustawa przejdzie i on o tym wie, przy jasności jego poglądów i nie ma kompromisu moralno-etycznego, on może pójść na kompromis polityczny, czyli zaproponować takie rozwiązania w tej ustawie, żeby zminimalizować jej złe skutki. I w tym sensie, kiedy wrócimy do tak zwanego projektu posła Jarosława Gowina sprzed 2 lat dotyczącego in vitro, moglibyśmy powiedzieć, że gdyby nie było innych możliwości i jedynym projektem byłaby wolna amerykanka, tak jak jest w tej chwili, przeszła ta ustawa zupełnie niedawno przecież, to wtedy poseł katolik, poseł, który chce być wierny zasadzie wspólnego dobra, może pójść na kompromis polityczny. To jest ważne, dlatego że wszyscy, którzy słuchają komentarzy, uczestniczą, powiedzmy, obserwują dyskusje w parlamencie, różnego typu stanowiska, pewnie nie zawsze sobie zdają sprawę, że jasna deklaracja za życiem wcale nie musi oznaczać, że ten poseł nie może poprzeć ustawy, która minimalizuje złe skutki, wiedząc, że inna propozycja tych skutków w ogóle nie ogranicza i jest po prostu w całości zbrodnicza. Wybiera mniejsze zło, nie dokonując żadnego kompromisu moralnego i etycznego, ale jest to kompromis polityczny. Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae o takich przypadkach mówi, dlatego że wtedy, kiedy ona się ukazywała w latach 90. ta encyklika i była przygotowywana, już niektóre parlamenty Europy Zachodniej tego typu procedury przewidywały i ustawy przeciwne ludzkiemu życiu albo bardzo tanio je sprzedające były w toku. I dlatego często jest w życiu pewnie polityków tak, że nie jest albo, ale jest pytanie, czy da się w bardzo konkretnej konfiguracji opcji grup parlamentarnych przeprowadzić ustawę, która broniłaby dobra wspólnego, a więc godności, prawa do życia każdej osoby. To są sprawy niesłychanie ważne, dlatego że w momencie, kiedy w mojej ojczyźnie choć jeden człowiek jest zabijany w majestacie prawa, bezbronny, niewinny, nienarodzony, czy już gdyby był narodzony, w majestacie prawa, to ja jako obywatel tego kraju nie mogę czuć się dobrze. Dlatego, że podstawowa zasada dobra wspólnego jest gwałcona w sposób straszliwy. Ponieważ system prawny, cały ten system prawny jest zbrodniczy, można powiedzieć. Nie z mojej winy. Ja wybieram posłów, którzy są za życiem, ale chciałbym na to zwrócić uwagę, żebyśmy nie przeżywali jakiegoś komfortu z tego tytułu, że ktoś nam powie, że oficjalnie dokonano w minionym roku w Polsce 5 czy 6 czy 7 tysięcy aborcji. Jakim prawem, ja się pytam? Jakim prawem pytałby się nas Jan Paweł II? Nie ma takiego parlamentu, nie ma takiej władzy, która ma prawo odebrać życie niewinnym, bezbronnym ludziom. Tak krzyczał w Radomiu. Ja wtedy byłem, pamiętam, z Kulu tam pojechałem i widziałem ten jego gniew, taki święty, bo dość blisko siedzieliśmy tam w grupie harcerzy, bo tam ich przyjechało kilkadziesiąt tysięcy harcerek i harcerzy. I ja widziałem wtedy Ojca Świętego, który gniewa się świętym gniewem i tak mocno podniósł głos, że wręcz krzyczał. Nie ma takiego parlamentu, nie ma takiej władzy, której wolno pozbawić niewinną istotę ludzką życia. Myślę, że warto do tego wracać, bo we współczesnym świecie katolik jako polityk, który chce być wierny swojemu powołaniu, bynajmniej nie żyje w jakimś raju albo w sielankowej sytuacji nie jest. On musi cały czas być świadom, że jego postawa to także świadectwo wierności najważniejszym sprawom, a kwestia życia i śmierci jest sprawą fundamentalną i podstawową.
Proszę, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Radio Maryja?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozmów niedokończony chciałbym.
Tak, i jest pan na antenie. Kto mówi?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus no, i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jurek z Tomaszowa Mazowieckiego. Ja chciałbym taką mam refleksję w sprawie... Najpierw chcę gorąco powitać pana księdza profesora, wybitnego znawcę w temacie poruszanym w tych rozmowach i ojca prowadzącego Dariusza. Ja mam takie pytanie. W oparciu o chrześcijańską naukę społeczną, jak się ma sprawiedliwość dobra wspólnego do fali emigracji tych ludów nędznych, biednych, które się dążą do bogatej Europy. I teraz druga sprawa, czy jest takie naganne stanowisko, aż takie naganne stanowisko pani kanclerz Angeli Merkel w tej sprawie. Dziękuję, przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Oczywiście to jest pytanie do władzy publicznej, dlatego że ani pan, ani ojciec tutaj w redakcji, ani ja nie podejmujemy decyzji o charakterze międzynarodowym. Możemy jedynie powiedzieć, tak, podróżnych w dom przyjąć, nagich przyodziać, głodnych nakarmić, modlić się za żywych i umarłych, strapionych pocieszać, chorych opatrzyć, ale ja bezpośrednio sądzę, że niewiele mogę w tej sytuacji, w której jestem dzisiaj. Natomiast wiem, że Caritas Polska, krótko mówiąc, organizacja, która ma forum działania na całym świecie, Caritas Polska od co najmniej 2 lat bardzo mocno się angażuje w praktyczną pomoc prześladowanym uciekinierom, na przykład w Iraku. Były nawet takie troszeczkę może bardziej kurtuazyjne, sprawdzające na miejscu sytuację wizyty księży biskupów z Polski i raporty. Był obecny arcybiskup Mosulu, uciekinier, który był jakiś czas temu także tutaj w Polsce i on opowiadał o tej pomocy, która nie jest bagatelka, bo to są dziesiątki milionów złotych i to jest bardzo praktyczna pomoc. Natomiast na zjawisko masowej migracji można patrzeć także jako na skutek fatalnej polityki albo brak zupełnie jakiejkolwiek wizji politycznej przede wszystkim Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo to one rozpętały najpierw potworny kryzys na Bliskim Wschodzie, a więc w dzisiejszym Iraku, a pośrednio także to, co się dzieje w Syrii, a po drugie władz zachodniej Europy na wespół z Ameryką Północną na sytuację w dzisiejszej Libii i w innych krajach kompletnie zdestabilizowanych, skąd dziesiątki, setki tysięcy emigrantów przybywają na brzegi Europy. Gdyby założyć, że to są osoby, które uciekają przed śmiercią, to oczywiście mamy moralny obowiązek je przyjąć, ale wcale nie jest powiedziane, że na stałe zamieszkanie. Stworzenie ośrodków, które pozwolą im przeczekać w bezpiecznych, normalnych, w miarę ludzkich warunkach, gdzie będzie nauka szkolna dla dzieci, gdzie będzie mieszkanie, gdzie będzie jakieś wyżywienie, aż się skończy wojna, bo tak to trzeba by powiedzieć, czy to będzie trwało rok, czy 2, czy 3. Przecież tak było z bardzo wieloma uciekinierami w okresie II wojny światowej. Przecież kilka milionów Polek i Polaków albo zostało wywiezionych, albo uciekło przed wojną, gdzie się tylko dało. I ci ludzie zrazu w ogóle nie myśleli osiedlać się w Wielkiej Brytanii, która nie była zajęta przez hitlerowców, czy w Iranie, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Australii, czy gdzie indziej. Oni chcieli do Polski wracać. Był komunizm, więc wielu nie podjęło tej decyzji, tego ryzyka. Ale zwróćmy uwagę na to, że w tej chwili nie mamy w Europie żadnej spójnej wizji rozwiązania trwałego, takiego, które byłoby ludzkie, które by szanowało autentycznych uciekinierów przed śmiercią, przed prześladowaniami, a z drugiej strony rozróżniło tych uciekinierów, którzy przychodzą tylko z powodów ekonomicznych. To jest pewien dylemat moralny, ale należałoby powiedzieć, że władza publiczna, powiedzmy rząd polski, to co jest w katolickiej nauce społecznej i co zawsze powinno być przestrzegane, mianowicie jest pewien porządek odpowiedzialności i porządek miłowania. Jeżeli jestem ojcem rodziny, to w moim porządku miłowania jest żona, dzieci, a potem dalsza rodzina, ale dopiero na trzecim miejscu. To oznacza, że ten mąż nie może, na przykład mając żonę i dzieci, opuszczać ich i wyjeżdżać na ryby albo
pomagać sąsiadce.
Na przykład całymi dniami, całymi popołudniami. On ma porządek miłowania, porządek zaangażowania i odpowiedzialności. Podobnie jest z władzą publiczną. Otóż rząd polski ma najpierw troszczyć się o dobro wspólne mieszkańców tego kraju, tego państwa, któremu ma służyć. I dopiero w dalszym, można powiedzieć, punkcie jego odpowiedzialność, jeżeli sytuacja tego wymaga, koordynacja i pomoc ludziom z innych ludów i innych narodów. Gdyby do nas zapukali, gdyby do nas przychodzili, to będziemy mieli moralny obowiązek, na przykład gdyby, nie daj Boże, coś się jeszcze gorszego stało na Ukrainie, to będziemy rzeczywiście i słuchacz, i my tutaj w Toruniu, i w wielu innych miejscach, będziemy musieli bardzo dobrze i szybko działać, żeby udzielić im gościny. Czy na czas jaki, czy na dłużej. Nie wiemy. Ale w momencie, kiedy to jest problem wywołany poniekąd przez nieodpowiedzialność polityków zachodnich, władza publiczna w Polsce, myślę o tej, która w tej chwili jeszcze rządzi, i o tej, która będzie, myślę o rządzie, który zostanie wyłoniony za miesiąc, ma przede wszystkim dbać o dobro nasze. Oczywiście istnieje coś takiego jak poczucie solidarności z innymi narodami, dlatego że w dalszym porządku miłowania jest także troska o pokój na świecie, jest także troska o narody ubogie, o autentyczną, ale proporcjonalną do naszych możliwości pomoc tym, którzy są w sytuacji skrajnej, na przykład zagrożenia śmiercią głodową, czy śmiercią z powodu właśnie najazdu ze strony państwa islamskiego. Niemniej nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako odrzucanie zupełnie odpowiedzialności, ale w tym porządku miłowania, w tym Ordo Caritatis, władza publiczna w Polsce jest najpierw powołana, i to jest jej misja, do służby wszystkim, którzy są obywatelami naszego kraju. Jeżeli pojawią się uchodźcy, przyjdą do nas, ta władza ma oczywiście także powinność zadbania o nasze bezpieczeństwo. A więc gdybyśmy mieli uciekinierów, którzy są potencjalnie niebezpieczni dla dobra i bezpieczeństwa naszego narodu, powinniśmy mieć także mechanizmy, i władza powinna o to zadbać, żeby ich odesłać do miejsc, skąd przyszli. To wcale nie jest takie proste. To pokazuje, jak relacje międzynarodowe i porządek, wydawałoby się, w miarę stabilny międzynarodowy, jest bardzo łatwo zburzyć. I jak zło, grzech, przemoc, krzywda nie odeszły w przeszłość. Nie poddawajmy się jakiejś takiej troszkę utopijnej iluzji, że na tym świecie da się zbudować raj na ziemi. Że wszystko da się wyregulować, byleby głosić hasła tolerancji i pomnażać dobrobyt. Nie, nigdy, póki jesteśmy na tym świecie, nie będziemy wolni od zmagania ze złem, z grzechem, z ludzką złością, z ludzką pychą, z ludzką chciwością, z tym wszystkim. I dlatego potrzebne jest odkupienie. I w tym sensie można powiedzieć, w pewnej takiej perspektywie trochę szerszej, Ewangelia z jednej strony mówi o czynnej miłości bliźniego, ale mówi także o pewnym porządku. Proszę pamiętać, że pojęcie braterstwa w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich nie obejmowało całego społeczeństwa pogańskiego. Pojęcie odpowiedzialności. Wszystko mieli wspólne. Dbali o wdowy, dbali o sieroty, dzielili się majątkiem. Przecież taca, kolekta na ówczesnych spotkaniach, jak patrzymy w listy świętego Pawła, potem w wiek drugi czy trzeci, to nie były pieniądze, które były na wsparcie kogoś bardzo daleko. To była własność wspólna wspólnoty sióstr i braci w Chrystusie. A więc najpierw odpowiedzialność za siostry i braci, a potem dopiero otwartość, to jest następny etap, co nie znaczy, że możemy się zamknąć i powiedzieć nie. Najpierw tutaj, potem kolejny krąg odpowiedzialności i potem rozszerzenie, można powiedzieć, na wspólnotę międzynarodową. Jesteśmy braćmi i siostrami w narodzie polskim. Gdybyśmy patrzyli w kościele, to jestem najpierw odpowiedzialny za moją parafię, za tę wspólnotę, którą tworzę. Dopiero w jakimś dalszym kręgu pojawia się diecezja, pojawia się Polska. I wspaniałych rzeczy żeśmy dokonywali. Proszę wspomnieć choćby Powódź, gdzie wielu ludzi organizowało pomoc. Pamiętam z moich rodzinnych stron koło Radia Maria, pani Janina, która już odeszła do Pana, ona organizowała zbiórkę odzieży, rzeczy, proszków i całe dwie ciężarówki z jednej parafii pojechały. Dzięki jednej osobie, która odczytała to jako wezwanie do prawdziwej chrześcijańskiej solidarności i miłości bliźniego. Wspaniałe rzeczy, niewiarygodne. Kiedy ja się o tym dowiedziałem, przyjeżdżając do domu, no, nie mogłem uwierzyć, że takie rzeczy są możliwe. Są, proszę Państwa. I tam, gdzie jest serce bardzo mocno złączone z Panem Jezusem, tam, gdzie jest Ewangelią przemienione, tam Bóg dokonuje małych i wielkich cudów przez, wydawałoby się, zupełnie zwykłych, szarych ludzi.
A tu wezwanie przy tej okazji do modlitwy zarządzących, o której ksiądz profesor wspominał, nie tylko o wiarę dla nich, ale też o rozum, ten taki czysty, nieskażony różnego rodzaju
ideologiami.
Tak. Bardzo dziękuję, ksiądz profesor Jan Perszon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Księże profesorze, dziękuję za tę rozmowę.
Niech Pan Bóg błogosławi naszych słuchaczy i to wspaniałe dzieło Radia Maria, poprzez które możemy sprawy ludzkie łączyć ze sprawami boskimi. To jest ta cudowna harmonia. Sprawy społeczne, sprawy Kościoła, odczytanie Ewangelii, sytuacje, które są bolesne, które są dramatyczne i które wołają o uzdrowienie, o zaangażowanie, o czynną miłość bliźniego. Bardzo dziękuję za te chwile tutaj spędzone. Zostańcie z Bogiem.
Z Panem Bogiem. A Państwa zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia, kompletę. Mamy środę i ze środy także nasze czytania. To drugi tydzień psałterza, Chryste tyś dniem pełnym blasku, hymn, a później psalmodia od strony 985.
Hej, młody człowieku, jeśli starca zobaczysz bez nóg w podziemnym przejściu, niech wyjrzy z ciebie Bóg, grosz mu daj, choćby ten ostatni. To może ojciec twój, który przysiadł tylko, a ludzi gniewny tłum twarze niosą z wilkom. Mają podobne. Hej, młody człowieku, jeśli pijaka zobaczysz stać, nie będzie mógł. Niech wyjrzy z ciebie Bóg, dłoń mu daj, choćby przeklął cię. To może brat twój, który odszedł kiedyś do życia skąpy znój, lat mu chudych 7 w pogardzie mając dał. Zobaczysz w czekaniu, szybko przejść przez próg. Niech wyjrzy z ciebie Bóg, dłonie dwie ucałuj mocno. Bo może kiedyś, gdy ze swoich zejdziesz dróg, nie będzie czekał nikt, pusty będzie próg. I smutny dom. To ci człek, co nieraz źle poszedł i nieraz dłonie dwie na swych kieszeni dnie zwijał w pięść, lecz teraz ujrzał świt. Tak mu strasznie wstyd, bo głupio żył. Bo głupio żył, bo głupio żył.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Za wszystkie grzechy, także może za brak modlitwy zarządzących, przeprośmy Pana Boga. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś szedł w nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Amen.
Boże, bądź moim obrońcą
i warownią, która ocala.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pospiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Czytanie z listu świętego Pawła do Efezjan. Nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj niebios Królowo, witaj Pani Aniołów, witaj Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, poroś Chrystusa za nami. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Ojcu i wszystkim modlącym się życzę dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Modliła się Krystyna z Bydgoszczy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Krystyno. Dziękuję także Państwu za ten środowy wieczór przeżyty wspólnie. Życzę dobrej, spokojnej nocy także i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.